A przy telefonie dr Paweł Nowak, kierownik Katedry Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II. Świętego Jana Pawła II. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
O, dzisiaj jest 18 września, 80. rocznica samobójczej śmierci Witkacego. Czy dużo wiemy na temat samego momentu popełnienia samobójstwa przez Witkiewicza?
Dyskusja na ten temat trwa od samego początku, oczywiście, kiedy można było to już dyskutować i badać. Z jednej strony jest naoczny świadek, kuzyn, który w wieku młodzieńczym znalazł ciało Witkacego, ale z drugiej strony osoba, która próbowała popełnić samobójstwo razem z nim, jego partnerka, nie pamięta tego momentu, ponieważ straciła przytomność i w związku z tym pojawiła się legenda, pojawiło się przekonanie, że Witkiewicz żył jeszcze po II wojnie światowej bardzo długo, bo w roku 69 podobno gdzieś na terenie Polski zmarł, ale ta legenda o jego dłuższym i trudnym życiu po śmierci formalnej jest oczywiście jedną z legend, które wokół Witkiewicza narastają ze względu na jego twórczość, życie i dokonania. Na pewno był zdruzgotany tym, że Armia Radziecka wtoczyła na tereny Polski.
Bo tak się stało 17 września. Twórczość Witkacego. Czy ma pan wrażenie, że teraz Witkiewicz nie jest w tej pierwszej lidze najbardziej czytanych polskich pisarzy?
Tak, i to potwierdzam w całej rozciągłości. Jest to zaskakujące ze względu na to, że jego twórczość wydaje się twórczością uniwersalną, bo to nie jest twórczość przywiązana do czasu i miejsca, tak jak w wielu wypadkach chociażby literatury pozytywistycznej czy literatury realistycznej. Natomiast myślę, że ta literatura jest trochę za trudna dla współczesnego młodego odbiorcy zwłaszcza. Wymaga erudycji, elokwencji, a z nią również ze względu na to, jak rozwija się kultura, jest coraz trudniej.
Pan, jak zaczynał swoją przyjaźń z Witkiewiczem, to od dramatów, od obrazów czy od upadków Bunga?
Znaczy, zaczynałem od dramatów, bo one były na liście lektur, którą w szkole mieliśmy do przeczytania, Szewce oczywiście. Natomiast zdecydowanym moim ulubionym fragmentem jego twórczości są powieści, bo one są takie najbardziej nietypowe, nierealistyczne, czarodziejskie i zaczarowane jednocześnie. I ta twórczość miała to do siebie, że pod tą powłoką różnego rodzaju symboli, znaków, czy ma to do siebie w dalszym ciągu, bo to przecież twórczość żyje wciąż i jest obecna, pod całą tą sferą symboli, znaków i innych uwag i akcji zawarte były przemyślenia i treści, które dla młodego człowieka, chociażby Pożegnanie jesieni, czy nawet dla starszego, bo wracam do tej literatury raz na jakiś czas, są w dalszym ciągu aktualne i bardzo ważne.
Ale co ma współczesnemu człowiekowi do powiedzenia Witkacy?
To jest historia życia po prostu, to jest historia egzystencji, to jest historia wartości, czy też wskazanie wartości, często oczywiście polemicznych z tym, jak wygląda etyka chociażby chrześcijańska, czy jak wygląda rzeczywistość współczesnego człowieka. Natomiast prawdy uniwersalne dotyczące zniewolenia, podporządkowania konwencjom, walki z tymi konwencjami, w polskiej literaturze było tak przez krótki niestety czas, że głównym nurtem literackim była, czy głównym tematem literatury była walka z konwencjami, była walka z pokazaniem, że kreacja może być zastąpiona przez dekonstrukcję, że można udowodnić, że ta rzeczywistość, która nas otacza i która jest dla nas ważna, nie liczy się w ogóle, o ile nie ma tego personalnego, podmiotowego patrzenia na siebie i na człowieka po prostu. I mnie u Witkiewicza, i myślę, że również tych, którzy się zdecydują na lekturę literatury Witkiewicza, pociąga przede wszystkim personalizacja i zwrócenie uwagi na człowieka i na jego skomplikowane życie.
Bo nasze życie jest skomplikowane, ale to o tej komplikacji oczywiście nie pisał tylko Witkiewicz, ale sięgnąć do Witkiewicza. Dzisiaj zacząć czytać Witkiewicza. Którą książkę by pan wyciągnął z półki i na której stronie otworzył?
Tak jak mówiłem, najbardziej zafascynowany jestem powieściami Witkiewicza, więc Pożegnanie jesieni jest tym pierwszym, tą pierwszą propozycją do lektury, choć nie jest to lektura łatwa. No i oczywiście, jeśli już rozsmakuje się czytanie Pożegnanie jesieni, to Nienasycenie jest tą kontynuacją i sposobem uzupełnienia tej wiedzy. Dowolny fragment, a tak naprawdę czytanie Witkiewicza wymaga jednak przełamania bariery. Nie można powiedzieć, że ten fragment jest lepszy, a tamten jest gorszy, że to jest bardziej właściwe, a tamto jest mniej właściwe. Jeśli otworzy się książkę na początku i przełamie ten pierwszy opór wynikający z trudności języka, z trudności obrazów, jakie kreuje, to później naprawdę te obrazy mogą uwodzić.
W Pożegnaniu jesieni tam bohaterem jest kto?
W Pożegnaniu jesieni głównym bohaterem jest Atanazy Bazakbal, jak to się Witkiewicz wysilił, żeby go nazwać. No to oczywiście i odniesienie do symboliki początku alfabetu i powiązanie z elementami łączonymi z kulturą chrześcijańską, kulturą symboliczną, kulturą katolicką i związanymi z tymi konsekwencjami, to dekadent przede wszystkim, bo Pożegnanie jesieni jest to dekadencji, która towarzyszy współczesnemu człowiekowi też dosyć wyraźnie, bo przełom wieków i to, co cały czas się opowiada o tym, że koniec cywilizacji jest bliski, bardzo ładnie myślę, że i tego współczesnego człowieka mogłoby zainteresować to spojrzenie, które jest pokazane z perspektywy cierpienia, a jednocześnie miłości, no bo głównym tematem Pożegnania jesieni jest miłość, jak to zwykle w literaturze. Wszystkie teksty są o miłości.
I czasami o tragicznej miłości, bo taką tragiczną miłość przeżył w swoim życiu Witkiewicz. Jego narzeczona popełniła samobójstwo.
Mm-hmm. I to zresztą powraca również po Pożegnaniu jesieni. Zresztą w większości utworów Witkiewicza można bardzo łatwo też odnaleźć tropy, które świadczą o tym, że literatura jest oparta na życiu, że bez życia literatury takiej naprawdę wielkiej nie ma, że jeśli to jest zupełnie kreowane, niepowiązane w żaden sposób doświadczeniami pisarza, to bardzo trudno uznać, że to dzieło przetrwa próbę czasu.
Po tych tropach Witkiewicza będziemy dzisiaj w Radiu Wnet krążyć i chodzić o 11, od 11 do 12, od 15 do 16 i od 19 do 20. 3 godziny Witkiewicza w Radiu Wnet. Jeżeli może pan profesor posłuchać, www.wnet.fm, będzie nam na pewno bardzo miło.
Dziękuję, z chęcią skorzystam.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Paweł Nowak z Uniwersytetu Świętego Jana Pawła II, czyli KULU w Lubelskiego Uniwersytetu, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:58. Jest godzina 8. Profesor Bogdan Szafrański został. Może skomentuje kilka artykułów w dzisiejszych gazetach. Rzeczpospolita, euro w rękach Christiny Lagarde. Albo Lagarde, czyli szefowej Banku Światowego. Ona zostanie prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Co pan wie o nowej szefowej?
No, raczej wiem, co można się spodziewać, co będzie teraz robić, ale to jest związane również z jej historią jako szefowej Banku Światowego. Bank Europejski nastawiony jest, żeby pobudzić gospodarkę europejską w strefie euro, na obniżenie, już obniżono w zasadzie i trudno sobie wyobrazić, żeby dalej obniżano, bo to by stopy procentowe musiały być ujemne. W ten sposób próbuje się pobudzić gospodarkę, żeby było więcej euro, więcej pieniędzy dla takich krajów jak Niemcy, które mają kłopoty gospodarcze, ale również Francja, skąd pochodzi nowa pani prezes. I tu można powiedzieć jeszcze w kontekście tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Teraz jest posiedzenie zarządu Banku Centralnego, Fedu, systemu rezerw federalnych. Spodziewane jest kolejne obniżenie o 0,25% stopy procentowej, głównej stopy procentowej, czyli pod naciskiem Trumpa prawdopodobnie będzie obniżenie. Trump spodziewa się albo chciałby, żeby również reagując na to, co się dzieje w Europie i to, co w Chinach, gdzie rzeczywiście wpuszczając pieniądze, obniżając w ten sposób kursy swoich walut, w ten sposób dolar się umacnia i mógłby się umacniać. Więc Trump, reagując na to, naciska na Fed, żeby również obniżano stopy procentowe, z tym, że Fed robi to bardzo spokojnie. Do tej pory 9 razy podniósł, mówię, ostatnio była obniżka, ale 9 razy podniósł od 2015 roku i teraz bardzo prawdopodobny jest trend odwrotny. po to, żeby reagować na to, co się dzieje w Europie i w Chinach. Ale... I zresztą Trump w swoich tweetach to wskazuje,
że... czy ujemne stopy procentowe to nie jest jakaś antyekonomia?
Zasadniczo tak, ale to, z czymś takim mieliśmy do czynienia już historycznie w Japonii, w Szwajcarii. No, ujemna stopa procentowa, to żeby obrazowo powiedzieć, to znaczy, że jak się trzyma pieniądze w banku, to trzeba bankierom płacić za to, że trzymają, nazwijmy to, bezpiecznie. Także rzeczywiście jest to anomalia, ale... No do tego doprowadziła sytuacja gospodarcza i polityka, obniżenie stopy, że doszło się do poziomu zero i no, czasami się schodzi poniżej. Jak na razie gospodarka światowa i na przykład japońska w jakiś tam sposób wytrzymała to, więc być może, że teraz obędzie się bez problemów, ale... W tak dużym organizmie jak Unia Europejska, to jest znacznie bardziej groźne.
Jak Europejski Bank Centralny mówi ujemne stopy procentowe, to znaczy, że co? Że drukuje pieniądze? Czy co to oznacza? Że kto może sięgnąć po te ujemne stopy procentowe? Bo przecież pan profesor, jak pójdzie do banku, to nie dostanie kredytu na procent minus, bo byśmy wszyscy poszli do banku. Skoro byśmy mieli mniej oddać, to od razu byśmy pożyczyli te pieniądze. Kto może z tego korzystać?
Z tego mogą korzystać państwa będące członkami strefy euro, ich banki i ich banki centralne i w ten sposób mogą przenosić niższe stopy na kraje, w których funkcjonuje euro. W ten sposób, jak jest bardzo niska, bo oni wtedy oczywiście jakieś tam marże sobie dodadzą, to powoduje, że firmy, które pożyczają pieniądze, mają bardzo niską stopę do procentową do zapłacenia w przyszłości, to jest nadzieja, że zwiększą się inwestycje i w ten sposób napędzi się czyli, rozwój gospodarczy, również w ten sposób jest, będą, na konsumpcję będzie to
wpływać. Czyli ten, kto jest bliżej źródła, ma tani przewagę. Pieniądz, a tak. Ten, który jest im dalej od źródła,
i
tym
później
droższy pieniądz.
Tym droższy pieniądz, dokładnie.
A na końcu płacą wszyscy... Właściwie wszyscy, którzy korzystają z systemów bankowych, a wszyscy korzystamy z systemów bankowych. To drugie zagadnienie, o tym rozmawialiśmy przed godziną ósmą, płaca minimalna. Też jest Rzeczpospolita, pierwsza strona, wyższa płaca bije w zamówienia publiczne. Taki jest tytuł. W przetargach publicznych może się pojawić chaos. Wszystko przez skokową podwyżkę minimalnego wynagrodzenia do 2600 zł, a także zapisane już w budżecie 3 miliardy złotych wpływów z pełnego oskładkowania umów zlecenie. To jest konsekwencja, o której pisze Rzeczpospolita. Ale skąd bierzemy pieniądze, skoro ma być większa płaca minimalna, to skąd ona ma się wziąć tak na dobrą sprawę?
W sytuacji idealnej powinna się wziąć z wyższej wydajności, z wyższej efektywności działalności gospodarczej, czyli inwestycje, które poczynią przedsiębiorcy, powinny doprowadzić do wyższej wydajności pracy. Wówczas, gdyby wzrost wydajności pracy był na przykład na poziomie 10% w skali roku, to podwyższenie o kilka procent, czy nawet o 10% byłoby uzasadnione. Natomiast ten wzrost wydajności pracy trzeba osiągnąć. Jeśli nie będzie tego wzrostu wydajności pracy, a płace będą rosły w górę, no to raczej historycznie można powiedzieć, że to może prowadzić przede wszystkim do inflacji.
A inflacja jest pożądana w tej chwili w Polsce, czy niepożądana?
No, inflacja, szczególnie duża, nie jest pożądana. Oczywiście były takie teorie, że kilkuprocentowa to jest nawet bardzo dobra. Ostatnio, mówimy o ostatnich 10 latach, praktycznie inflacji nie ma i gospodarka się rozwijała. Także ten taki, można powiedzieć, mit gospodarczy, że kilkuprocentowa inflacja jest dobra, nawet zdrowa dla gospodarki, to jest pewna przesada. Oczywiście deflacja, czyli w drugą stronę, no zawsze miała swoje problemy. To był okres XIX wieku, ale przyczyny były zupełnie inne. Mieliśmy wówczas standard złota i to powiedzmy porównywania XIX wieku i standardu złota z tym, co mamy dzisiaj, to specjalnej walorów intelektualnych nie ma.
Zakończyliśmy przegląd prasy na wizycie na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor dziękuję. Bogdan Szafrański, ekonomista, amerykanista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze ładna godzina 8:08.